Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
I dzięki innym patronom, których jest ponad 3300, zbliżamy się do 3400 patronów. Jak powiedziałem, to mniej niż 1% słuchaczy, stąd jeszcze jest dużo wolnych miejsc. A tak jak Państwo słuchają Radia Wnet, to Radia Wnet ma wiele zalet. Jedną z nich jest brak reklam i tak zdaje się, Bogu dzięki, pozostanie. Byłem na urlopie, dużo sierpnia słuchałem innych radiostacji, bo nie było słuchać Radia Wnet i rzeczywiście ilość reklam, różnych proszków, tabletek, kropli, maści doprowadzało naprawdę. W pewnym momencie stało się nawet zabawne i człowiek mógł się uśmiać, że ma tabletki na wzrok i na wątrobę w jednym i że to wszystko jest do kupienia. Bogu dzięki, na tym Radia Wnet tak nie było. I żeby tak nie było, to warto, żeby nie 1%, a 2% radiosłuchaczy zostało patronami. Wtedy mielibyśmy święty spokój od domów mediowych, od święty spokój od oligarchii, która trzęsie rynkiem reklam, zwłaszcza radiowych. No ale to w Państwa rękach, a w naszych rękach, dokładnie w moich rękach, rozmowa. Kolejna w audycji wyborczej. Łukasz Piebiak, sędzia, były wiceminister sprawiedliwości. Kiedyś Stowarzyszenie Wiceprezes Stowarzyszenia Justycja, teraz Stowarzyszenie Prawnicy dla Polski. Dzień dobry, panie sędzio.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
A w prawie i wśród prawników duże zamieszanie wczoraj, kiedy był w poranku sędzia Aleksander Stępkowski, powiedziałem zamieszanie i ugryzłem się w język. Teraz już trochę się rozbudziłem i będę bardziej stanowczy. Awantura na linii pan premier, Sąd Najwyższy. Premier mówi o zamachu, oskarża pierwszą prezes o to, że łamie prawo i że wyśle prokuraturę do Sądu Najwyższego. A rzecz idzie o kontrolę nad jedną z kluczowych izb Sądu Najwyższego, Izby Pracy. Jak pan sędzia to opisze? Co to jest za sytuacja i czy naprawdę pani prezes Manowska dokonała zamachu na Izbę Pracy?
No ja słuchałem wczoraj wywiadu, którego udzieliła pani pierwsza prezes Sądu Najwyższego Telewizji Republika i tam to dość klarownie zostało powiedziane, jeżeli chodzi o podstawy prawne jej działania. No nie może być tak, żeby Izbą Sądu Najwyższego nawet przez pewien czas, do czasu aż zostanie obsadzone stanowisko prezesa tejże izby, dowodził sędzia, czy organizował pracę tejże izby sędzia, który nie ma sankcji prezydenckiej, tak? Jakby na tym opiera się założenie, jeżeli chodzi o ustrój Sądu Najwyższego, że ostatnie słowo, jeżeli chodzi o pewne kwestie personalne, zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym, ma prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. To pokazuje jakby rolę prezydenta, która jest oczywista jako głowy państwa, ale też rolę Sądu Najwyższego i władz Sądu Najwyższego i sięganie, jak to ładnie pani prezes powiedziała, działa lewą ręką do prawego ucha, czy jakoś tam odwrotnie, do prawa ustroju sądów powszechnych, gdzie sędziowie poza odebraniem nominacji sędziowskiej nie mają bezpośredniego jakiegoś tam związku z głową państwa. Jest zupełnie nieuprawnione. No, jakby klasyka tego, czego uczą nas na studiach prawniczych na pierwszym roku, wykładni lex specialis derogat legi generali. Jeżeli mamy pewną sytuację uregulowaną w Sądzie Najwyższym, to nie szukamy poprzez przepis odsyłający rozwiązań w prawie o ustroju sądów powszechnych, a zdaje się, taka jest koncepcja zrewoltowanej części środowiska sędziowskiego w Sądzie Najwyższym, w Izbie
Pracy. Pan sędzia nas wprowadził w gąszcz przepisów prawa. To chyba nie tylko o prawo chodzi, tylko o politykę. Ten rokosz sędziów czemu ma służyć i dlaczego ten opór jest tak silny, że zdaniem wielu prawników to nie idzie z literą, czy z duchem prawa, idzie w poprzek jednego i drugiego.
To znaczy, nic nadzwyczajnego, jeżeli chodzi o modus operandi władzy, którą mamy od 13 grudnia, nie wydarzyło się, jeżeli można było, przepraszam za sformułowanie, ale bezczelnie i wbrew przepisom prawa przejąć kontrolę nad mediami publicznymi, rzekomo je likwidując po to, żeby dalej funkcjonowały, tyle że w zmienionej obsadzie kogo innego wychwalając, a kogo innego ganiąc. Jeżeli można było doprowadzić do chaosu w prokuraturze, powołując uzurpatora Bilewicza, a teraz uzurpatora Korneluka, kiedy wszyscy uczciwi prawnicy wiedzą, że prokuratorem krajowym jest Dariusz Barski, czy to się komuś podoba, czy nie. Tak po prostu jest. No to było tylko kwestią czasu, kiedy się wezmą za sądy powszechne. Za nie się wzięli, bo przecież mamy bezprawnie poodwoływanych prezesów sądów. Jest to po postanowieniu Trybunału Konstytucyjnego, który zakazał tego ministrowi sprawiedliwości. Ten sobie nic z tego nie robi. Przecież Piotr Schab jest prezesem Sądu Apelacyjnego w Warszawie, no tuż za miedzą można powiedzieć. Tak samo w Krakowie, tak samo w Poznaniu i w paru jeszcze innych miejscach mamy legalnych prezesów i mamy uzurpatorów, więc tylko kwestią czasu było to, że to władza wykonawcza, czy ona się nazywa Adam Bodnar, czy ona się nazywa Donald Tusk, spróbuje kolejnych kroków. Przecież Narodowy Bank Polski, te pochukiwania słyszymy od miesięcy. Sąd Najwyższy również. To jest władza totalna, to jest władza o myśleniu komunistycznym. Oni chcieliby jedyno władztwa, nie trójpodziału władzy, no ale konstytucja i ustawy stanowią inaczej. Dlatego stosują protezy, jakieś uchwały wymyślają albo grożą, co generalnie jest objęte sankcją karną. No nie do przyjęcia jest, żeby prezes Rady Ministrów groził najwyższemu sędziemu Rzeczypospolitej Polskiej, jakim jest pierwszy prezes Sądu Najwyższego.
Na razie Donald Tusk formalnie uznaje, że profesor Manowska jest pierwszym prezesem Sądu Najwyższego, aczkolwiek wczoraj mówił była wiceministerka Ziobry, przywołując ten aspekt delegowania czy pracy w resorcie sprawiedliwości 2006-2007, co już obniża rangę. To jest oczywiste i jasne. Nie jest to zbyt wyrafinowany chwyt retoryczny ze strony pana premiera, ale premier retorycznie osłabia pozycję pierwszej prezes, polityzując jej stanowisko, jej osobę, ale też powoli stara się wyłączać Sąd Najwyższy. Na pierwszy ogień pójdzie Izba Spraw Publicznych i Kontroli Nadzwyczajnej, którą jeszcze w styczniu uznawał minister Bodnar, a już dzisiaj chyba nie uznaje jej w pełni. Wszystko w kontekście finansowania Prawa i Sprawiedliwości, to polityka nie będzie tutaj wchodzić, ale widać, że rząd chce, kiedy mu to wygodnie, wyłączać uznawanie konkretnych izb albo całości Sądu Najwyższego.
Znaczy ta ekipa, która formalnie jest rządem Rzeczypospolitej Polskiej, nie ma najmniejszego problemu z nielogicznością swojego postępowania i rzeczy, które głoszą, ze zmienianiem koncepcji o 180 stopni w ciągu jednego dnia. Mówicie czasem o kocie Schrödingera, który raz jest, a raz go nie ma. I tu też trochę tak jest. No. Dariusz Barski był prokuratorem krajowym, jak Bilewicza trzeba było zrobić prokuratorem prokuratury krajowej, a kilka godzin później już prokuratorem krajowym nie był. Oczywiście w ustach tego samego Adama Bodnara, ministra sprawiedliwości, pożałowania godnego prokuratora generalnego Rzeczypospolitej Polskiej, więc dlaczego Donald Tusk miałby jednego dnia nie mówić, tak, to jest Sąd Najwyższy i Małgorzata Manowska jest pierwszym prezesem.
Bo
przecież i dlaczego ta izba jest w porządku, bo przecież my jesteśmy w porządku, bo my jesteśmy posłami, my jesteśmy senatorami, a dzięki temu też jesteśmy prezesem Rady Ministrów czy ministrem sprawiedliwości, a następnego dnia będzie mówił, że to jest zła izba, czy Bodnar będzie mówił, że w zależności od tego, jakie orzeczenie wyda izba, to albo to orzeczenie się uzna, albo się nie uzna. Znaczy, niestety oni już nas przyzwyczaili do tego, że to wszystko, czego uczyliśmy się przez lata jako prawnicy, możemy wyrzucić do kosza, bo to jest nikomu niepotrzebne, szczerze powiedziawszy, tyle, że to jest na krótką metę. Ja widziałem minę Adama Bodnara wtedy, kiedy Wera Jurowa mu na tym kampusie, czy kapusiu, jak to różnie mówią, w każdym razie impreza się formalnie nazywa Kampus Polska. Wera Jurowa opowiadała, że no jak się przejmie władzę, to jednak to nie znaczy, że możemy wszystko, tak? I oczywiście można różnie interpretować to, co ona mówiła, ale jedna z interpretacji jest taka, że nawet to License to Kill, które dostali z Komisji Europejskiej, ma swoje granice.
Nie można wszystkich zabijać politycznie, jak się chce. Sąd Najwyższy znajdzie to, będzie wyłączony z tej licencji na polityczne zabijanie obecnej ekipy, która wystawiła Brukselę, jak pan sędzia powiedział.
To znaczy...
Ta sprawa będzie, już tutaj to nie, już Sądu Najwyższego to nie wyłączajcie.
Trudno powiedzieć, trzeba by się było Wery Jurowej albo Ursuli von der Leyen pytać, jak
ta
daleko...
Ta pierwsza odchodzi, a ta druga zostaje na kolejne 5 lat.
No tak, ale przecież Wera Jurowa nie mówi tego, ja ją poznałem osobiście, rozmawialiśmy wielokrotnie, kiedy byłem wiceministrem sprawiedliwości. No nie jest to pierwszoplanowy polityk, więc to, co ona mówi, to nie są jej słowa, tylko to, co kazali jej mówić. zrobić, więc a któż jej mógł kazać? No, ci, którzy rządzą, no, Ursula von der Leyen, bądź ci, którzy rządzą Ursulą von der Leyen, więc ich by się trzeba było pytać, jak daleko sięga ta licencja na zabijanie. Myślę, że ma swoje ograniczenia, a bardzo wiele, patrząc tak politycznie, ale jako obywatel, bo politycznie wypowiadać mi się nie wolno i nie wypada. Dużo zależy od wyborów w Stanach Zjednoczonych i doskonale sobie z tego zdają politycy, ale z każdej także, opcji w Polsce, ale także i w Brukseli.
Także los Sądu Najwyższego?
Ach, dlaczego nie? Myślę, że władza uczciwa, która być może zapanuje w Stanach Zjednoczonych Ameryki po wyborach, nie będzie tolerować tego, ażeby w państwie, które ma być sojusznikiem bliskim Stanów Zjednoczonych, panoszyło się bezchołowie, a chaos w Sądzie Najwyższym to jest bezchołowie, bo to się roznosi na wszystkie sądy, a to, co robią sądy, to są najpoważniejsze, najbardziej bieżące sprawy obywateli. I proszę sobie przypomnieć, słuchałem tego przemówienia Donalda Trumpa jako kandydata na prezydenta, gdzie on mówił, że się w Stanach Zjednoczonych zastrasza sędziów. U nas też się zastrasza sędziów, więc przynajmniej ten kandydat ma świadomość tego, jak oddziaływuje się na społeczeństwo poprzez oddziaływanie na sędziów, a pogróżki ze strony prezesa Rady Ministrów w kierunku pierwszego prezesa Sądu Najwyższego są w istocie zastraszaniem środowiska sędziowskiego przez władzę wykonawczą.
Panie sędzio, panie sędzio, już nie panie były ministrze, bo to dawno temu było Łukasz Piebiak w naszym studio. A nie jest tak, że wszyscy wykorzystują swoją wolę polityczną, żeby wpływać na sędziów? Poprzednia ekipa, no, w której pan przez chwilę był wiceministrem, miała swoich nielubianych sędziów i starała się ich od orzekania odciągnąć, a tak samo teraz obecna ekipa ściga tych, którzy są nieprawomyślni dla tej władzy. Rzecznik dyscypliny wysłał pismo do pani przewodniczącej KRS-u Wojskiej, grożąc, że w zasadzie to, że jest w KRS-ie, to nadaje się na śledztwo prokuratorskie, na usunięcie z zawodu. No, i że teraz tak będą was z kolei usuwać i stawiać przed komisjami, przed jakimiś dyscyplinarnymi ciałami i pozbawiać urzędu sędziego.
Znaczy politycy, przepraszam, każdego spektrum sceny politycznej pewnie nie są pozbawieni ciągu do tego, ażeby dążyć do jedynowładztwa. No, skoro polityka polega na tym, żeby dążyć do sprawowania władzy, to się chce tę władzę sprawować na każdym możliwym odcinku. Jeżeli mogę to oceniać jako obywatel, to jednak dużo większą wagę do klasycznie rozumianej praworządności, czyli przestrzegania prawa i procedur, wykazuje strona konserwatywna, strona liberalno-lewicowa raczej szczyci się swoimi pięknymi celami, a środki, no to już trudno, najlepszy przykład to uwielbiany w niektórych kręgach, ale w istocie plugawy styl wypowiedzi pana profesora Sadurskiego, nawoływanie do wręcz do rozwiązań siłowych bezprawnych.
Było jasne, pan profesor Sadurski habilitację chyba musiał zrobić poza Wydziałem Prawa, jest politologiem z habilitacji, doktorat ma sprawa.
Tak, oczywiście to było mówione. Ludzie, którzy znają dłużej tego człowieka i jego pożałowania godną karierę naukową, mówią o tym choćby profesor Jan Majchrowski, którego można lubić czy nie, cenić albo nie, ale na pewno jest profesorem nauk prawnych i to z potężnym dorobkiem. I człowiekiem, który mówi po prostu jak jest. Wystarczy jego posłuchać na temat Sadurskiego, ale generalnie szkoda do naszego czasu na pana Sadurskiego, który z nienawiści tam wypisuje różne głupoty.
Ale
na X-ie.
Rzecznik dyscyplinarny Ministerstwa Sprawiedliwości sędziów mówi tak. Sędziowie, którzy świadomie podjęli decyzję, aby wziąć udział w wyborach do upolitycznionego organu zwanego NeoKRS oraz NeoKRS w nawiasie BIS, swoją postawą jawnie przyczynili się do głębokiej destabilizacji państwa prawa w Polsce, w tym do podważenia fundamentalnych zasad państwa prawa i tak dalej. To wszystko w kontekście tego, co robi Justicja. No i w ocenie Ministerstwa Sprawiedliwości jest to złamanie wyroków między innymi Trybunału Sprawiedliwości. A dalej jest takie oto zdanie: do korpusu sędziów sądów wszystkich szczebli trafiło ponad 2000 osób, bardzo często bez wymaganych kwalifikacji merytorycznych, etycznych oraz bez wymaganego doświadczenia do pełnienia urzędu sędziego, które dla własnych interesów, kariery, prestiżu podjęły decyzję, aby legitymować swoimi koniunkturalnymi postawami cały bezprawny i skrajnie upolityczniony system wyłaniania sędziów w Polsce.
To Baćkowski?
Na to wygląda.
No cóż, to ja zadam pytanie retoryczne.
Ale nie ma pod tym podpisu, to jest, zdaje się, anonim.
Okej, nieważne, któż by był tym anonimem, ale tego rodzaju stwierdzenia
to... Ale to jest wezwanie do składania wyjaśnień do rzecznika dyscyplinarnego.
No to chyba pan sędzia Cezariusz Baćkowski, zdaje się, z Wrocławia. Jeżeli to rzeczywiście on, jeżeli nie on, to przepraszam. Ale na pewno jest to kiepskiej jakości publicystyka, z której znane jest to środowisko. Niestety w tym środowisku również dobrze się odnaleźli niektórzy sędziowie, nie wiem, czy z powodów ideologicznych, czy zwykłe karierowiczostwo tym kieruje, ale to tak jest, no, opowiada się jakieś, stawia się jakieś tezy, po prostu to są neosędziowie, to są nielegalni sędziowie i potem się mówi, a za tą tezą wypowiedziały się jakieś tam trybunały europejskie, wystarczy spojrzeć w orzeczenia tychże trybunałów europejskich, tak nie ma, ale wystarczy, żeby za pomocą dobrze rozpoznawalnych mediów tę tezę powtarzać tysiąckrotnie, no to ona stanie się prawdą, bo tysiąc razy powtarzane kłamstwo, jak klasyk mówił, staje się prawdą. Więc tu mamy publicystykę w tym, co pan redaktor odczytał, mamy publicystykę w uzasadnieniach orzeczeń Sądu Najwyższego, bo pan sędzia Matras na przykład uwielbia pisać w uzasadnieniach, powoływać się na publikacje prasowe jako podstawę rozstrzygnięcia w sprawach karnych, orzekając w Izbie Karnej Sądu Najwyższego, albo te pisane, no pewnie nie przez Adama Bodnara, bo może on aż taki głupot by nie pisał, ale w każdym razie na jego konto to idzie. Uzasadnienia odwołania wniosków o odwołanie prezesów, że no właśnie, to byli ludzie, którzy wzięli udział w nielegalnej procedurze, albo udzielili poparcia kandydatom do Krajowej Rady Sądownictwa, mimo widać, że zgodnie z ustawą trzeba było takiego poparcia, o takie
widać,
poparcie.
Widać, że jest przyspieszenie, by Donald Tusk zapowiedział spowiedź powszechną rządu, pierwszy ma się spowiadać Adam Bodnar właśnie, chociażby zdaje się przed tego typu stowarzyszeniem jak Justicja, bo to one będą tej spowiedzi dokonywać, tak przynajmniej wszystko to wygląda z tego, co się możemy jako dziennikarze dowiedzieć. No i Adam Bodnar, czując, że przyjdzie mu się spowiadać w poniedziałek, zapowiedział, że jeszcze w tym tygodniu, pewnie w piątek, przedstawi założenia do projektów ustaw, które będą dotyczyć zarówno statusu sędziów, jak i przyszłego Sądu Najwyższego. Dowiemy się, co chce zrobić, no może nie z panem sędzią, pan sędzia jest paleosędzią, ale z tymi wszystkimi, którzy przez demokratycznie wybraną KRS trafili do zawodu albo dostali awansem.
Chcieć, a móc to dwie różne rzeczy. Oczywiście pan Adam Bodnar pewnie, skoro powiedział, że w piątek coś przedstawi, to pewnie coś przedstawi, tylko nie...
Mówi o założeniach do ustawy, czyli że nie ustawy, tylko założenia.
No to moglibyśmy się poturlać ze śmiechu, gdyby nie to, że to dotyczy prawa państwa i obywateli naszego wspólnego państwa, bo założenia po iluś miesiącach sprawowania rządów w sytuacji, w której prezydent korzysta ze swoich konstytucyjnych uprawnień i rzeczy, które są jawnie niezgodne z konstytucją, albo wetuje, albo odsyła do Trybunału Konstytucyjnego, ażeby ten stwierdził autorytatywnie, czy to jest zgodne, czy niezgodne z konstytucją i on będzie przedstawiał założenia. No, rozumiem, że jest to jakiś ruch uprzedzający przed tą spowiedzią. Ja mam nadzieję, że pan prezes Rady Ministrów Donald Tusk, który zapowiedział, że się będzie spotykał ze środowiskami prawniczymi, rozumiem, że per procura, to znaczy spotykał się będzie Adam Bodnar i będzie tłumaczył siebie i przy okazji Donalda Tuska z tego, co robi. No to również ze stowarzyszeniem, którego mam zaszczyt być prezesem, powinien się spotkać z prawnikami dla Polski. Poprosiliśmy, sam zaniosłem na Szucha do biura podawczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów prośbę uprzejmą. Daliśmy to w media społecznościowe, żeby się z nami spotkał, no bo przecież my też jesteśmy środowisko prawnicze, chyba że za chwilę się dowiemy od Bodnara czy Tuska, że nie dość, że nie jestem sędzią, mimo że chyba z Markiewiczem odbierałem nominację sędziowską, to pewnie jeszcze prawnikiem nie jestem, ale na chwilę obecną ja i wszystkie moje koleżanki i koledzy z tego stowarzyszenia, czy ze zrzeszenia sędziów z siedzibą w Krakowie, my się nadal czujemy prawnikami, jesteśmy częścią środowiska prawniczego. To, że panowie Bodnar i Tusk chcieliby, żebyśmy nie istnieli, to nie znaczy, że my nie istniejemy, my istniejemy i też bardzo byśmy chcieli z panem premierem albo z panem ministrem sprawiedliwości porozmawiać i pewnie byłyby to innego rodzaju zarzuty, które by z naszej strony usłyszał, niż usłyszy ze strony justicji, ale skoro jestem odważny i jestem w stanie bronić swoich dokonań, bo ileś tam miesięcy jednak już rządzicie, panowie, no to spotkajcie się z nami. Szczerze powiedziawszy, śmieszny zabieg z zakresu politycznego PR-u. Nie ma to nic wspólnego z realną dyskusją o wymiarze sprawiedliwości. Jeżeli pan Bodnar albo pan Tusk nie wiedzą, co zrobić, żeby wymiar sprawiedliwości funkcjonował, to może mogą nas poprosić. My wiemy, co zrobić. My mamy ludzi, którzy to zrobią. No jeżeli oni sobie nie radzą, my pomożemy naprawdę. Nie dlatego, że ich lubimy, tylko dlatego, że jesteśmy polskimi patriotami i uważamy, że taki jest nasz obowiązek.
Panie sędzie, to już na koniec. Jeżeli pan minister Adam Bodnar pójdzie za podpowiedziami, sugestiami, chyba nawet żądaniami sędziów ze Stowarzyszenia Temis czy Justicja, aby w jakiś sposób weryfikować, wyrzucać z zawodów tych, którzy mają nominację od Andrzeja Dudy, to co to będzie oznaczać dla polskiego systemu prawnego? Bo jak rozumiem, zdaniem tych sędziów, no sędziowie powołani przez Radę Państwa, czy jeszcze wcześniejsze organy komunistyczne byli dobrzy, ale tutaj ten mandat demokratyczny jest nie do wybaczenia. Znaczy, o co chodzi i jak mieć to konsekwencje?
To, że zawali się system, który i tak już robi bokami, to jest bardziej niż oczywiste i tutaj nie ma co rozwijać tej myśli. Ja jestem akurat paleo, przyjmując ich retorykę, ale pewnie też coś znajdą, no po to wnioskują o uchylenie mi immunitetu sędziowskiego, żeby mnie tak.
Pan
żeby,
sędzia jest oskarżony jako głowa no jeszcze, afery hejterskiej w Ministerstwie
Sprawiedliwości. Jeszcze do oskarżenia daleko. Najpierw przekonajcie Sąd Najwyższy. Oskarżają mnie publicznie w takim znaczeniu nie procesowym, ale potocznym, tak jak najbardziej. No cóż, ja akurat teraz orzekam w sprawach upadłości konsumenckich. Wczoraj miałem wokandę, więc robiłem to, właściwie codziennie to robię, jak nie na rozprawach, to na posiedzeniach niejawnych. Proszę bardzo, zawieźcie mnie, wyrzućcie mnie, przynajmniej spróbujcie. Ludzie na oddłużenie, którzy mają różnego rodzaju tragedie osobiste, ktoś ciężko chorował, ktoś zmarł z bliskiej rodziny, popadli w długi, liczą na oddłużenie. Wyrzućcie Piebiaka, wyrzućcie innych, którzy się tym zajmują, wyrzućcie tych od rozwodów, wyrzućcie tych od spraw karnych. Na pewno wam społeczeństwo podziękuje.
Wyroki mogą być zagrożone?
No teraz to wszystko jest zagrożone. Dopóki będzie licencja na zabijanie, to oni będą z tego korzystać. Mam nadzieję, że ona się niedługo skończy.
A czy na przykład rozwody? Może być tak, że ktoś się rozwiedzie, ale pan Markiewicz i pan Bodnar uznają, że jednak nie ten sędzia dał rozwód, więc rozwód jest nieważny. To pewnie jest kuriozum, ale takie absurdy są możliwe?
Są możliwe. Z tego, co słyszałem, jeszcze badamy tę kwestię w ramach Stowarzyszenia Prawnicy dla Polski, ale pojawiła się pogłoska środowiskowa, sprawdzamy ją, że gdzieś już pokazało się orzeczenie Sądu Rejonowego, który odmówił podziału majątku dorobkowego małżonków, to znaczy oddali wniosek na wejściu bez prowadzenia postępowania dowodowego, stwierdzając, że no nie można dzielić majątku osób, które nadal są małżeństwem, a są małżeństwem, bo tak zwany neosędzia udzielił im rozwodu. Juszczyszyn, pan sędzia Juszczyszyn, mimo wszystko pan sędzia, o tym pisał, zdaje się, w mediach społecznościowych. W końcu jest sędzią cywilistą, więc wie, o czym pisze. Nie wiem, czy to zastosował w praktyce, czy tylko pisał teoretycznie, ale pojawił się taki wpis bodajże chyba jeszcze w lutym, więc parę miesięcy temu, no, że właśnie takie będą skutki. Jeżeli neosędzia udzielił rozwodu, tak zwany neosędzia, no to tego rozwodu nie ma. Czy ci ludzie są małżonkami, co oznacza, że nie można podzielić ich majątku. Jak rozumiem, neoprokuratura Adama Bodnara i Dariusza Korneluka powinna wszcząć szybciutko postępowanie przeciwko takim osobom, jeżeli nie daj Boże odważyły się wstąpić w kolejne związki małżeńskie, ponieważ są bigamistami. No, do czego my dochodzimy?
I tak to wygląda, reformowanie, przywracanie praworządności. Łukasz Piebiak, sędzia, prezes Stowarzyszenia Prawnicy dla Polski, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Państwo słuchają Odysei Wyborczej. Oczywiście dzięki naszym patronom, tym słuchaczom, którzy są z nami na patronite.pl/radiownet. Kilku patronów przybyło w ostatnich 20 minutach, co cieszy. Zaraz ich przywitam, ale najpierw zagram Grzegorz Turnał.